Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
5 marca, Łukasz Jankowski, witam Państwa. W poniedziałkową odyseję wyborczą wypływamy w wielkim tygodniu, także w rejs po morzach polityki i nie tylko polityki. Wielki tydzień, to ja nietaktownie zacznę, że rozpoczynamy z wysokiego C w wielkim tygodniu. Doktor Jacek Bartosiak w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, cześć.
Strategy and Future, geopolityka. Nowa książka, jeszcze chyba nie możemy powiedzieć tytuł, bo wiem, że kończysz książkę.
Zapiski na... Właściwie robię dwie książki teraz, piszę. Jedna jest, wychodzi już, można już kupić. Zapiski na drodze, zapiski w przededniu wojny. Dzieci morza wzywają swoją matkę. To jest, są moje felietony z ostatnich 4 lat i rozmowy z kluczowymi strategami światowymi na temat tego, co nadchodzi. No, można sobie zobaczyć historycznie, czy przewidywał Bartosiak i Strategy and Future prawidłowo, bo to będzie chronologicznie. Nie ukrywam, że przy redakcji ja i redaktorzy byliśmy zatrwożeni, że niestety się sporo sprawdza, ale sami państwo możecie się przekonać. Daje to pewien taki wgląd w ducha czasów, ten właśnie zeitgeist tego przedednia. No i piszę jednocześnie drugą książkę o Polska w wojnie światowej, kwadratura koła i zmagania z przeznaczeniem, gdzie to już jest, piszę na bieżąco, co będzie, tak? Staram się głęboko zaprojektować przecież strategię Polski na najbliższe kilkanaście lat.
Wiosna roku 24, data premiery? Czy w lato?
Tej pierwszej będzie zaraz. Jest już przedpremiera, już jest. Można już kupować, a będzie papierowa, będzie w maju. Natomiast to skończę i jak skończę, to będzie do na jesieni wydana ta książka o Polska w wojnie światowej.
Dzisiaj mamy dzień Saurona w radio, dzień Tolkiena w Radio Wnet, a z Sauronem się skojarzyło, bo to także dzień, gdzie w świecie śródziemia upadł Sauron. Wieża Barak-Dur się załamała, oko Saurona znikło. Czy ty, czy pan doktor, wiesz, czy czyta fantastykę i czy fantastyka pomaga w geopolityce, w rozwikływaniu codziennych spraw polityki zagranicznej, tej długofalowej też perspektywy?
Nie wiem, czy pomaga fantastyka. Nie ukrywam, że kiedyś byłem młody, to czytałem Tolkiena i Sapkowskiego, ale też oczywiście Tolkiena, oglądałem te filmy.
Obrazy kształtują świat.
Jest oczywiście, znam historię Tolkiena, mniej więcej przynajmniej, jako pisarza i człowieka. Więc to też jest wplecione trochę w zmagania geopolityczne o Europę, o świat, tak? Z oceanu światowego de facto, z kontynentem. Zawsze mi się kojarzyło Mordor z mocą surowcowo-przetwórczo-przemysłową wnętrza Eurazji.
No, ale... Orkowie, niebeskozery, ten świat kształtuje naszą wyobraźnię o współczesnych konfliktach.
Percepcje. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z grą interesów, taką, tam jest więcej emocji w tym. Natomiast skoro zaczęliśmy od oka Saurona, no to jest to ciekawe, bo w Strategy and Future, oczywiście nie bezpośrednio, ma to nawiązanie Tolkiena i cieszymy się, rozumiem, że akurat oko Saurona upadło, jak rozumiem, w prozie tolkienowskiej.
Tak jest, 25 marca.
Natomiast chciałem powiedzieć o innym oku Saurona współczesnym, które nie chcielibyśmy chyba, żeby upadło, bo jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale w kontekście tego, czym ostatnio się zajmujemy w Strategy and Future, czyli strategią nuklearną dla Polski, co nie musi oznaczać broni jądrowej. To oznacza również manipulowanie kwestiami odstraszania i wiarygodności naszych sojuszników, w tym głównego patrona bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, na naszą rzecz. To nie musi znaczyć, że musimy sobie owo w początku wyjaśnić pewne rzeczy. No to jednak chcę powiedzieć, że ostatni miesiąc miał taką cechę, prawda, bo oko Saurona na filmie z tego, przynajmniej pamiętam książce, nie pamiętam, jak coś się zaczęło dziać, co... To tuż.
Od razu się przesekiwało i obserwowało konkretny punkt.
Dokładnie, więc chciałem powiedzieć, że być może nie bez przyczyny prezydent Duda i premier Tusk jednocześnie z dwóch przeciwstawnych, walczących z sobą obozów politycznych zostali zaproszeni do Białego Domu. W kontekście sytuacji bezpieczeństwa, w kontekście naszej energetyki atomowej, cywilnej i w kontekście również tego i wyboru oczywiście Ameryki ogłoszonej jeszcze przez rząd PiSu jako dostawcy technologii do energetyki atomowej cywilnej. Ale przede wszystkim w kontekście wypowiedzi ministra Sikorskiego, który jeździł po świecie, w tym Stanach Zjednoczonych i mówił o tym, że jak amerykańska wiarygodność upadnie, bo nie dostarczą broni na Ukrainie, to państwa, sojusznicy amerykańscy będą hedżować.
Dzieci morza wołające swoją matkę, jak
to
rozumiem.
To prawda, dzieci morza wołają swoją matkę, dokładnie tak. Jest to bardzo symptomatyczne. Ale jednocześnie minister Sikorski raz co najmniej słyszałem powiedział, że Polska będzie, cytat, jadła trawę i zwiększy swoje wydatki, żeby nie być kolonią rosyjską. I teraz chcę powiedzieć, wydaje mi się, że minister Sikorski może o tym nie wiedzieć. I też nasze społeczeństwo może o tym nie wiedzieć i klasa polityczna, więc postaram się powiedzieć, że w tym momencie oko Saurona przesunęło się na ministra Sikorskiego i na Polskę i być może skutkowało przepytaniem, być może takim, że nawet nie zauważyli tutaj Tusk, że są przepytywani na tą okoliczność. Dlatego, że to są dokładnie słowa, które wyprowadził premier Pakistanu w latach 60., gdy próbowali mieć broń jądrową wtedy i było dokładnie o jedzeniu trawy. I Amerykanie wtedy to skutecznie zablokowali. Potem wybuchła wojna w Afganistanie i już pozwolili Pakistanowi na uzyskanie tej broni, bo był ważniejszy czynnik geopolityczny powstrzymywania Sowietów od wyjścia na Ocean Indyjski, a pakistańskie terytorium było potrzebne do pomocy mujahedinom.
Okej, ale w tym wypadku, żebym ja zrozumiał, to oko Saurona to jest...
Amerykanie.
To jest w Waszyngtonie, tak. Jest ta wieża, która patrzy
absolutnie,
na...
Absolutnie, bo też ostatnie debaty w Strategy and Future z innymi środkami i w ogóle debata polska pokazała, że Polacy nie rozumieją, że głównie wielkie mocarstwa trzymają stabilizację strategiczną na zdolnościach nuklearnych, a państwa, które są klientami ich i zależne w zakresie bezpieczeństwa, zachodnia Europa, nie Francja, ale zachodnia Europa, Polska, prawda, Korea Południowa, Japonia, stosują wszystkie strategie nuklearne po to, żeby upewnić się, że amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są stabilne. I niektóre grożą uzyskaniem broni jądrowej. RFN to zrobił za Adenauer. Adenauer wprost do Dulesa napisał, że będą konsekwencje polityczne, jeżeli Amerykanie nie będą przy granicy umierać od razu w liczbie i nie będzie wystarczająco odstraszania. Chodzi o to...
De Gaulle się uparł i zrealizował francuski.
Zrealizował, tak.
Mimo Japończycy oporów mogli, Ameryki...
Japończycy też wymuszają na Amerykanach zaangażowanie, mówiąc, że jeden przekręć śrubki i będzie mieli broń jądrową. I chodzi o to, że słowa Sikorskiego mogły być odczytane, że my wchodzimy na tą drogę przez tak zwany insurance hedging, czyli że wchodzimy w hedżowanie zabezpieczenia się poprzez energetykę domową cywilną i gromadzenie w różnych rozproszonych punktach wiedzy, którą można zebrać w pewnym momencie w całość. Po to, żeby wymusić, moment, chcę dokończyć, to jest ważne, wymusić na Amerykanach większe zaangażowanie, na przykład wymarzoną przez Strategy and Future obecność twardą na tutaj między Radzyniem, Białą Podlaską i Brześciem i w państwa bałtyckie, czego Amerykanie nie chcą.
O tym też powiemy.
Zrobić
bo...
i oko Saurona, bo musimy sobie jasno, Amerykanie nie znoszą proliferacji. To oni mają mieć broń i oni mają dawać gwarancję innym, a najlepiej po taniości tworzyć prymat swój. Okej? Okay? Tak to działa. I nie lubią być przeciągani przez Koreańczyków z południa, przez Japończyków, przez RFN. No RFN był tak ważny, że Amerykanie musieli w dużej mierze ustąpić i być tam, bo groziło to utratą Europy. I dali się sprowadzić jako zakładnicy z żonami i dziećmi de facto do RFN-u i Berlina Zachodniego. Ale nam tego nie chcą zrobić. I mogą potraktować słowa ministra Sikorskiego jako próbę szantażu. I okej, okay, tylko nie wiem, czy minister Sikorski rozumiał to, bo jeszcze w języku szeroko geopolitycznym hedging oznacza na przykład, że mogliby jako Europa rozmawiać z Chinami o różnych rzeczach, prawda, i osłabiać wpływy amerykańskie w Europie. Natomiast w języku strategii nuklearnych hedging ma węższe znaczenie. Dotyczy insurance hedging, technical hedging i tak dalej. A szefem w administracji Bidena, ludzi, którzy pilnują, żeby nie było proliferacji, jest człowiek, który wymyślił te terminy, okej? Okay? To znaczy, gość jest okiem Saurona i na pewno dotarło to do niego.
Że jest okay? Taki sygnał.
To że jest taki sygnał.
Krótką dygresję, w którą chciałem się wbić, ten atom. Ja słyszałem takie teorie, już czysto techniczne, nie wiem, czy są prawdziwe, że krok od cywilnej elektrowni jądrowej do wykorzystania militarnego nie jest taki duży. To prawda czy nieprawda?
Od cywilnego programu atomowego.
Do wojskowego jest daleko czy blisko?
Jest prawda i nieprawda. Oczywiście nie jestem fizykiem jądrowym, ale według mojej dosyć skromnej wiedzy na ten temat, posiadanie cywilnego programu jądrowego, który jest maksymalnie niezależny od czynników zewnętrznych oraz wpięcie w globalny łańcuch dostaw, bo jest mnóstwo podsystemów, podzespołów. Tam jest fizyka, tam jest chemia, tam jest metalurgia, tam jest wiedza też oczywiście, po prostu wiedza teoretyczna, potrzebna. Trzeba mieć zasoby ludzkie, ale też trzeba mieć metalurgię, chemię, surowiec, uran trzeba mieć. Reaktor do przetwarzania. W różny sposób można mieć bombę plutonową albo uranową, więc są różne drogi, ale generalnie można, jeżeli się nie jest objętym embargiem i nie jest się na oku Saurona, prawda, w reżimie sankcyjnym, jak Iran, jak Libia, jak Irak, prawda, jak...
Już nie mówiąc o Korei Północnej, tak? Już w ogóle.
No, chociaż Korea Północna stała się państwem nuklearnym w pierwszej dekadzie XXI wieku pod patronatem Chin. Bo można też mieć patrona, który na to pozwala i chroni przed blokadami ekonomicznymi, sankcjami i interwencją zbrojną, bo często ci, którzy potajemnie próbują zrobić broń jądrową, są przedmiotem agresji wojskowej, prewencyjnej. Irak, 2003 rok, przecież był taki pretekst. O mały włos, no oczywiście Syria, Irak w 81 roku, bombardowanie przez Izraelczyków. O mały włos nie były Chiny, bo Amerykanie, tak, Amerykanie namawiali w latach 60. Sowietów, żeby pomyśleli o tym, bo wtedy Mao uruchomił program nuklearny, że może by przydałoby się wyeliminować te zakłady. Amerykan było poza zasięgiem Amerykanów, bo było to daleko, bardzo daleko od oceanu światowego, ale była taka, proszę sobie wyobrazić, historia. To samo rozważano oczywiście Północnej Korei, ale bano się szerszych konsekwencji z nim. Innymi słowy, oko Saurona się zwróciło. I teraz pytanie, czy my jesteśmy świadomi, że coś tak mogło wydarzyć i w ogóle, czy my coś mamy, jakąś strategię nuklearną w tym zakresie, bo mówienie o tym, że strategia nuklearna to będzie nuclear sharing, jest trochę nieprzytomne i też chciałbym to powiedzieć, dlatego, że...
A dlaczego? Wszyscy o tym mówią, nawet no to weszło pod strzechy, to już nie tylko, że my tu rozmawiamy w Radio Wnet, ale takie popularne gazety ten termin wałkują, że być może warto teraz uderzyć, może warto teraz się postarać, o tym mówią politycy, no więc... że to ma dać nam to bezpieczeństwo.
Absolutnie, to jest czysta mity i fikcja. Nuclear sharing historycznie polega na tym, że Amerykanie w wypadku wojny i pod całą masą zastrzeżeń pozwolą na używanie swoich bomb grawitacyjnych w ramach NATO za zgodą prezydenta USA ostatecznie i za wysłaniem kodu aktywacyjnego tuż po wejściu w przestrzeń powietrzną przeciwnika. To jest nierealizowalne, tak?
No, ale
maksymalnie było to posunięte wobec RFN-u za Eisenhowera, ale potem za Kennedy'ego zostało to też ukrócone, że były na lotniskach były bomby i teoretycznie jakiś technik amerykański tam wydawał je niemieckiemu Luftwaffe, niemieckiemu lotnictwu. I w tym chaosie wojny Sowieci mogli myśleć, że ci Niemcy dopną się, dobiorą. To było takie maksymalnie przesunięte po to, żeby Sowietów powstrzymać, a jednocześnie nie dać formalnie broni atomowej Niemcom, a jednocześnie Adenauera uspokoić, żeby czasem nie zaczął robić hedgingów wobec Sowietów, żeby ochronić. Bo Adenauer napisał, że Niemcy będą bydłem na rzeź, jeżeli Amerykanie nie będą obecni w liczbie i nie dadzą tych gwarancji, które będą rozszerzone i równoznaczne. Bo wszyscy się boją, że Amerykanie nie zdecydują się zamienić Nowego Jorku na Bonn czy Paryż. I na tym to cała rzecz polega. Czy Seul, czy Warszawę, czy Radzyń Podlaski.
Jak rozumiem teraz te rozterki Adenauera ma prezydent Duda, premier Morawiecki, a teraz premier Tusk?
Oby mieli, bo właśnie problem polega na tym, że do Amerykanów się nie uzyskuje właściwego zabezpieczenia rozszerzonego odstraszania nuklearnego, prosząc albo powołując się na solidarność, tylko to się robi twardymi decyzjami związanymi z własnym posture, z własnym stanowiskiem i rozmieszczeniem wojsk oraz historycznie z tak zwanym insurance hedging, ze zdolnością atomową, która nie prowadzi do programu wojskowego, ale jakbyśmy, może kiedyś. Czyli Japonia, która ma bardzo zaawansowaną atomistykę. I to wymusza na Amerykanach, żeby po to, żeby Japończycy nie zrobili sobie tej bomby, to Amerykanie muszą bardzo być w Japonii. Tak?
No to ja mam kolejne
Amerykanie tego
pytanie.
Po dobroci nie robią. To znaczy, dlaczego oni mieliby wydawać zasoby strategiczne, jeżeli nie są do tego przymuszani?
To jak w takim razie patrzeć na umowę z Westinghouse? Rozumiem, z tego punktu widzenia logicznie warto było mieć i Koreańczyków, a może i Francuzów w
Polsce. Moim zdaniem na pewno Koreańczyków. Natomiast tutaj pytanie byłoby bardziej do fizyków jądrowych, do ludzi, którzy się znają na atomistyce cywilnej.
Ale politycznie nie lepiej, żeby można powiedzieć z Koreańczykami.
Zaraz postaram się odpowiedzieć, ale nie chciałbym uchodzić za specjalistę od atomistyki.
Też nie jestem, ale...
To zależy na przykład, czy operowanie później tymi reaktorami byłoby w pełni możliwe przez Polaków bez obsługi amerykańskiej wraz z elementem, bo tam jest bardzo dużo rzeczy. No jest chyba, prawda, proces. Są różne procesy związane z energetyką atomową i pytanie, jak dużo sami byśmy robili, mielibyśmy poddostawców, sami przeprowadzali pewne rzeczy, wyjąć, włożyć do tego reaktora. To są bardzo szczegółowe rzeczy i ja nie wiem, jak technologia amerykańska i jakie są warunki, bo może jest tak, że tylko Amerykanie by to robili i wszystko byłoby zaplombowane i my byśmy dostawali tylko prąd. Nie wiem.
Po prostu nie wiem. Jasne, technicznie nie, ale politycznie. Tu już jest pytanie.
Wydaje mi się, że za rządu PiSu był pomysł, żeby Korea Południowa robiła jakieś bloki, tak, atomowe. I moim zdaniem to byłoby akurat pod tym względem dobre, bo by stwarzało legalnie w ramach nieproliferacji możliwości chociażby wykształcenia ludzi i rozumienia procesu, tak? I tworzenia zdolności, które gdzieś kiedyś, gdyby Amerykanie odeszli z prymatu daleko i gdyby wtedy, na co potencjalnie liczę i o tym piszę też w książce nowej, którą powstaje nocami, że gdyby Amerykanie odeszli z prymatu, to mogą, nie muszą, ale mogą w obliczu tego, co się dzieje w Eurazji i są już takie głosy, pojawiają się w strategicznych kręgach amerykańskich, odejść od swojej strategii nieproliferacji, którą przyjęli po Hiroshimie. Oni nawet wyrzucili Brytyjczyków w 1945 roku z programu Manhattan, który z nimi robili. Na zbity pysk, tak? Odejdą po to, żeby powodować, żeby Chiny i Rosja nie zdominowały Eurazji, Rimlandu Eurazji, będą się zgadzały pod swoim protektoratem, tak jak Chiny wobec Korei Północnej, tak jak Pakistan pod skrzydłami też Stanów Zjednoczonych. Takimi dorozumianymi, albo Izrael, takimi, oficjalnie nie przyznajemy się, ale nie będziemy was sankcjami traktować ostatecznie. Trochę grozimy, takie, ale nie ma interwencji. I że Amerykanie może by dopuścili sojuszników w Europie do tego, żeby powstrzymywać przed presją rosyjsko-chińską i że zmienią wtedy i by nam pozwolili. Tylko tu też się pojawia taka kwestia, że pewnie bardziej by pozwolili Niemcom niż nam.
Ci, co będzie wyścig.
Bo Niemcy są te...
To teraz wejdźmy na stary kontynent.
I tu jest kwestia taka...
Doktorze, ja muszę powiedzieć doktor Jacek Bartosiak, bo ci, którzy nas słuchają na falach FM, być może teraz właśnie włączyli radioodbiornik. Jacek Bartosiak naszym gościem, słuchają państwo Odysei Wyborczej. Wrócę do tej książki, która będzie, która już jest, a w papierze będzie na dniach, czyli o tym wołaniu matki przez dzieci
morza. Tak.
Przez dzieci morza. Patrzymy wszyscy bardzo wnikliwie na politykę zagraniczną, na geopolitykę w naszym regionie od 24 marca, czyli od 2 lat i 1 miesiąca. Właściwie chodzi o 22 rok. Wtedy wszyscy w Polsce zobaczyliśmy, że historia wróciła i to bardzo silnie w naszej obecności. I w ciągu tych 2 lat i 1 miesiąca ja już widziałem tak. Wahania Stanów, potem Stany bardzo mocno, Ukrainę, teraz znowu Stany wahające się. Widziałem Macrona, który wydzwania do Putina i wpada w śmieszność. Widzę Macrona, który boksuje w worek treningowy i napręża muskuły, jak to on będzie uderzał na Rosję. Widziałem Berlin, który zmieniał swoją politykę, twierdząc, że już teraz będzie walczył z Rosją. Po Berlin teraz, który raczej hamuje ataki na Rosję. W ciągu 2 lat wszyscy widzieliśmy, jak bardzo demokracje zachodnie są elastyczne w swojej polityce. Albo niepewne, albo nierozsądne, albo działające impulsywnie. A jaki jest twój obraz tych 2 lat w polityce zagranicznej Zachodu, konkretnych państw i Stanów, i Francji, i Niemiec, i nas?
Okej. Okay. Wojna rozpoczynała się w sytuacji strukturalnej przewagi Rosji nad Zachodem. Poprzez uzależnienie energetyczne i poprzez taki, a nie inny rozkład interesów globalnych. I udział w globalizacji Francji i Niemiec. I próby deglobalizacji Stanów Zjednoczonych i rozsłabnącej wiarygodności amerykańskiej. Zwycięstwo armii ukraińskiej pod Kijowem zmieniło historię. Międzymorza i Europy. Zmieniło równowagę sił. Na pewien czas przynajmniej. Armia ukraińska moim zdaniem mogła wygrać wojnę jesienią roku 2022. Została pozbawiona tej możliwości. Zarówno, będą pewnie o tym książki, pewnie po części przez jakieś swoje błędy i brak odwagi. Pójścia dalej. Armia rosyjska moim zdaniem była w rozsypce. Armia Serdiugowa i Szojgu. Ale przede wszystkim Zachód nie pozwolił Ukrainie wygrać wojny. Stany Zjednoczone bały się konsekwencji wygrania i pobicia armii rosyjskiej. Mocarstwa nuklearnego nie pozwoliły politycznie.
Czyli wtedy w kwietniu się ważyły losy tej wojny.
W sierpniu ofensywa chersońska i na Charków, zdobycie, prawda, Zaporoża i, znaczy Chersońszczyzny i Charkowa.
Ostatnie duże sukcesy Ukrainy w tej wojnie.
I potem armia rosyjska w rozsypce, próba groźby nuklearnych Putina, mobilizacja rosyjska częściowa, ledwo stali na nogach. Można było tę wojnę zakończyć, gdyby Zachód pomógł. Intensywnie nie bał się. Bał się, nie chciał, miał inne cele. Nie powstało Międzymorze w związku z tym. mieliśmy szansę pierwszy raz od wojny północnej na Międzymorze. Stąd Polska miała takie nadzieje. Potem, no teraz Rosjanie na swoją szalę tę wojnę, jak to się mówi, już nie,
przechylili.
I dlaczego teraz Macron zmienił pogląd swój, a Niemcy jeszcze się boją? Bo wojna była niekorzystna dla Francji, dlatego że był dobry układ z Rosją. Problem polega na tym, że w toku wojny Putin zrozumiał, że walczy ze Stanami Zjednoczonymi, oni nie odpuszczą. Stany Zjednoczone kontrolują Europę, bo Francja i Niemcy zostały zmuszone do zmiany polityki energetycznej i tak dalej. W związku z tym Putin uznał, że oni nie mają wyboru. Są zależni w zakresie bezpieczeństwa od USA, więc jest to wojna sygnowana przez USA. Tak Putin uważa. A najważniejsze w odstraszaniu jest to, co mówi ten, co ma decyzję. To nie to, co ja, jak jest prawda obiektywna, albo co ja myślę, tylko co on ma w głowie. Czyli co ma w głowie Putin. Dlatego nie chciałbym komentarzy pod naszym tym, że to jest propaganda rosyjska, co mówię. Bo najważniejsze jest, co on myśli, naprawdę. Dla jego działań, a nie jakaś próba zrównoważenia czegoś, tak? Jasne, w głowie tego, kogo się odstrasza, się dokonuje percepcja rzeczywistości. To jest podstawa odstraszania, a my chcemy odstraszyć. W związku z tym musimy przede wszystkim rozumieć subiektywnie, co on myśli, jaki ma układ się w głowie. I moim zdaniem w toku tego, co się działo, jak Zachód słabo pomaga Ukrainie, jak nie potrafi produkować amunicji, jak nie działa to, oraz jak skutecznie Putin odwrócił gospodarkę na Chiny, Indie, globalne południe i sobie gospodarka rosyjska radzi, w tym przemysł wojenny. Putin uznał, że nie ma przyszłości dla Zachodu, że Rosja wybiera przyszłość, a przyszłość to jest ASEAN, Chiny, Indie, Azja, Pacyfik. To jest przyszłość. Nie Europa jak przez 500 lat, tylko przyszłość kapitalizmu, przyszłość modernizmu i nowoczesności, co jest szokujące oczywiście dla Polaków, którzy myśleli, że po to zmierzali do Zachodu, jest tam. I zabójstwo Nawalnego, i to, co Putin robi w ostatnich kilku miesiącach, jest pokazaniem, ja was w ogóle już nie potrzebuję. Nie macie żadnego negocjacyjnego argumentu, bo Francja i Zachód myślał, że ostatecznie będzie pokój w Europie, najwyżej kosztem Ukrainy. Krymu, Donbasu, i tak dalej, ale się dogadamy. A zrozumieli, moim zdaniem, ta cała panika, którą słyszymy u polityków wszystkich.
Że nie będzie nowego Monachium.
Bo Putin nie będzie chciał. Oni, jak gdyby moim zdaniem, Macron zrozumiał, że Putin decyduje teraz, kiedy się zatrzymuje i co robi, a nie oni. A myśleli, że jest odwrotnie.
Okej, ale on ma zasoby, żeby jako Rosja, żeby powiedzieć, zatrzymam się wtedy, kiedy chce, a nie w pewnym momencie gospodarka, znaczy armia zatrzyma Putina, bo nie będzie czym.
Ale jak nie ma czym? Przecież są głównym producentem żywności na świecie i jednym z głównych producentów surowców na świecie i mają przemysł. No, i mają największy, i na plecach mają największą potęgę gospodarczą, przemysłową świata, większą niż Stany Zjednoczone, czyli Chiny. To jak to nie ma czym? Mają dużo więcej czym niż Japonia, Niemcy i Włochy w czasie II wojny światowej.
Chociaż wskaźniki PKB tego nie wskazują.
Ale PKB, co, jakie znaczenie ma PKB? Gdy Niemcy, Japonia rozpoczynając atak na Pearl Harbor, miała, zdaje mi się z tego co pamiętam, 8 albo 7 razy mniejsze zdolności przemysłowe niż Stany Zjednoczone. Gdy Niemcy rozpoczynały wojnę światową, najpierw w drodze Auschwitz, Austrii, Monachium, Czechosłowacja, Polska, a później tak wszystkie kampanie, były znacznie mniejsze niż Stany Zjednoczone pod względem PKB. Już nie mówiąc o sojuszu kolonialnej Wielkiej Brytanii z koloniami Francji, Sowietów.
Koniec końców przegrały. Koniec końców tak, tą machiną amerykańską.
Ale odstraszenie nie zadziałało, a po drodze wymordowano kilka milionów Polaków, Żydów. Mieliśmy wojnę największą w historii świata. A teraz odstraszanie nie zadziałało. Ostatecznie może i wygrali, chociaż może i przegrali, chociaż mogli być może wygrać. Innymi słowy, PKB jak gdyby, no jak chce wprowadzić PKB na pole walki?
Poprzez fabryki, no Ameryka pokazała, ale chociażby w II wojnie światowej, że jednak jest taką fabryką świata, że potrafi tę kampanię wygrać, wyprodukować 60 tysięcy no Shermanów i zalać front.
Pytanie jest teraz, kto jest fabryką świata? To jest kluczowa zmiana, że kapitalizm i cykle technologiczne rozlały się na cały świat, a nie jest tylko w obszarze braci i sióstr z Zachodu, dzieci morza. Okej? Okay? I teraz jest Chiny, ASEAN i Azja są głównym miejscem produkcji. Deindustrializacja. Słyszymy Lighthizer, Trump, tak, Navarro. Deindustrializacja. Brak amunicji. Brak tego, gdzie są produkowane rzeczy, które mamy na co dzień. A do wojny potrzebny jest, jak mówi Elon Musk, przemysł. I to jest, moim zdaniem, jest zupełnie inna sytuacja niż w II wojnie światowej. Dużo trudniejsza dla Zachodu. I część rzeczywiście elit amerykańskich, a na pewno polskich, sobie nie zdają z tego sprawy. I właśnie problem polega na tym, że nie ma tutaj prawdy obiektywnej, tylko są subiektywne w głowach przywódców, że będziemy mieli potężne starcie, bo jedni mają w głowie to, a Putin moim zdaniem ma już to, co powiedziałem wcześniej. I chińscy przywódcy również uważają, że zmierzch Zachodu jest nieunikniony.
Ale też powiedziałeś, że jakby, że liderzy Zachodu się zorientowali, stąd te dziwne ruchy Macrona, trochę się sprzeczne z jego dotychczasową linią, bardzo wojownicze, bardzo buńczuczne.
Bo zrozumiał, że nie będzie w ogóle miał Europy, rynku europejskiego, nie będzie miał bezpieczeństwa w Europie, nie będzie Francji w Europie jako mocarstwa, bez jednak stanięcia twarzą w twarz z rzeczywistością. Macron mówi słuszne rzeczy teraz. Pytanie jest, czy będzie mógł poprzeć to realnym zdolnościami.
Są takie informacje, pokazują się, a to w Niemczech sondaż, a to we Francji sondaż, a to dzisiaj w Polsce sondaż RMF FM konkurencyjna, że trochę innym formacie, ale stacja radiowa razem z Dziennikiem Gazetą Prawną opublikowały sondaż, który twierdzi tak, rośnie w Polsce akceptacja do interwencji militarnej na Ukrainie.
Ale jaki
przypadek? To nie wiem,
jaki,
ale takie lidy się pokazują w mediach. Nie wiem, czy jest przypadek, czy nie przypadek, ale taka narracja się wprowadza.
Strategia powinna być następująca. Państwa polskiego. W obecnej sytuacji, gdy już Rosji nie pokonano, jak gdyby w tej fazie 22 roku. Ze względu na zbyt słabą obecność amerykańską, która moim skromnym zdaniem i Strategy in Future nie obsługuje odstraszania w wystarczający sposób na wschodniej flance, w tym odstraszania nuklearnego, czyli izolacji nas, powinna obowiązywać strategia równego kroku. Żadnego większego zaangażowania na Ukrainie niż Stany Zjednoczone. No i Francja, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone. Mocarstwa nuklearnego, które ma zdolności symetrycznej wymiany z Rosją. Rakiet za rakiety, Waszyngton za Moskwę, bo to wtedy stabilizuje relacje i w ramach tej można prowadzić sobie wojnę konwencjonalną.
Tylko Stany, bo Francja takiej równowagi z
Rosją nie ma. Dokładnie nie ma, więc nie łudźmy się, że ma. Nie wiem, co się musiałoby wydarzyć. Musiałbym się zastanowić, żeby Francja mnie przekonała do tego. Na razie niczym mnie nie przekonała, że byłoby inaczej. Więc strategia równego kroku. W związku z tym, że to się nie wydarzy prawdopodobnie, że Amerykanie nie wyślą wojsk na Ukrainę swoich i nie udzielą gwarancji nuklearnych rozszerzonych Ukrainie w toku wojny, na pewno państwo polskie nie powinno się pchać w to. A niestety może tak się dzieje, że będziemy w to wpychani, bo nie po to hegemon jest hegemonem i ma prymat i zarządza z tyłu i utrzymuje słowne gwarancje nuklearne, które zostaną przetestowane w chwili prawdy. Ja bym w ogóle nie chciał, żeby były testowane na nas. I dlatego oczekuję, że oni przodem. I to jest oczywiście brutalne, bo z drugiej strony potrzebujemy mieć bufor. Potrzebujemy mieć państwa niepodległe na wschodzie dla bezpieczeństwa naszego. Więc w sytuacji próby obrony prymatu, gdy Amerykanie bronią prymatu, a bronią teraz, próbują bronić prymatu, to Amerykanie przodem. Przodem zapraszamy. Bo wtedy daje to nam gwarancję, że nie będzie uderzeń nuklearnych na Polskę. W każdej innej sytuacji jesteśmy wprowadzani w ryzyko. Innymi słowy, oczekujemy twardej obecności, i oczekuję tego od polityków, twardej obecności amerykańskiej w państwach bałtyckich i we wschodniej Polsce, między Brześciem, Radzyniem, Sokółką, w dużej liczbie, po to, żeby również, gdyby hybrydowe były napaść na Polskę, albo rakiety leciały nad amerykańskimi koszarami. Rosjanie się bali, że Amerykanie będą umierać i nic nie będą robić. To zabezpieczy, odstraszy od wojny. Nie będzie wojny. Celem jest, żeby wojny nie było. Każde inne relatywizowanie tego stwarza perspektywę taką, że sobie później, panie redaktorze, rozmawiamy z panem o możliwościach. Chodzi o to, żeby tej wojny nie było, więc oczekujemy od Amerykanów tego. Tak samo ewentualne zaangażowanie na Ukrainie. I dopiero po tym, jak oni wejdą, powalczą trochę, ustabilizują drabinę eskalacyjną, to my możemy o tym pomyśleć i wejść na końcu, albo po jakimś czasie może. Tylko po zwycięstwo, tak? A nie po to, żeby... Przepraszam, może to jest cynizm, ale tak to działa. Sytuacja może się zmienić, ale to jest oczywiście fantastyka trochę tolkienowska, ale wynikająca z logicznego rachunku. Te Amerykanie odejdą z prymatu. Bo Trump powie, że artykuł 5 nie działa, dziękujemy, pa.
A to jest cześć, możliwe, jak ostatnie pytanie chciałem zadać właśnie o tą matkę dzieci morza, bo tam też zdaje się tam, gdzie stoi to oko Saurona, trzeszczy.
Moim zdaniem, jeżeli nie będzie Wielkiej Wojny Światowej...
O co chodzi w Waszyngtonie? O
prymat po prostu nie mają zasobów na prowadzenie polityki takiej, jak prowadzili przez ostatnie 80 lat. A jest za dużo wyzwań, za dużo teatrów głównych, są Chiny, Rosja, kapitalizm się rozlał, nie mają przemysłu takiego, nie są na trajektorii do utrzymania prymatu, czyli głównego zdania we wszystkich sprawach światowych. To jest bardzo proste. Są dalej najpotężniejsi, a już wojskowo na pewno zwłaszcza, ale nie mogą być wszędzie zaangażowani. To kosztuje kapitał strategiczny, społeczny, ludzki, finansowy.
I Trump jest odpowiedzią na ten lęk, że hegemonia się kończy?
Trump jest wołaniem pauperyzującej się klasy średniej amerykańskiej. Wołaniem ludzi, którzy zostali zdeindustrializowani, upadają miasta amerykańskie, miasteczka. I wołaniem tych, którzy są przeciwni globalizacji, bo uznali, że globalizacja osłabiła Stany Zjednoczone. Bardzo dużo Trump ma poparcia w strategicznym establishmencie USA. Nie wierzcie w mainstreamowe media. Problem polega z Trumpem na tym, że o ile uważam, że generalnie ludzie wokół Trumpa mają rację co do tego, że przyczyną upadku Stanów Zjednoczonych jest deindustrializacja i wiara w globalizację, o tyle środek zaradczy na tego raka, który chce podać, zabije pacjenta. Przynajmniej do tej pory to, co mówi Lighthizer, to, co mówi Trump. Zabije pacjenta i zniszczy ład, przyspieszy upadek prymatu. Wynika to prawdopodobnie z tego, że Amerykanie nie mieli takiego wyzwania nigdy w historii i nie rozumieją, że mają za słabe zasoby do takiego narzucania sankcyjnego woli i przymusowego powrotu przemysłu do siebie we wszystkich gałęziach najlepiej by chcieli. Z wielu powodów Amerykanie nie mają już wykształconej klasy robotniczej, nie mają wykształconych techników wystarczająco. We wszystkich, może mają w rakietach precyzyjnych, okay? Ale nie mają w hutach, nie mają de facto w samochodach starszych generacji, nie mają, nawet półprzewodnikach nie są liderem, tak? Po prostu przyjemnie się liczyło tylko pieniądze i robiło usługi, a ktoś w smalonych smarem rękach musiał się uczyć fachu. Gdzieś to było w Mordorze, Eurazji. Eksportowali sobie, kontrolując łańcuchy wartości, patenty, IP Amerykanie, mając dominację instytucjonalną, dolarową i wojskową w Rimlandzie, ustalali zasady, na jakich ludzie pracują. I niestety jest to bunt przeciwko temu. Ja nie wypowiadam, czy to dobrze, czy źle. Problem polega na tym, że strategia Polski na przyszłość jest właśnie kwadraturą koła, bo Polska jest wepchnięta w te siły. Wepchnięta i jest tysiące niuansów z tym związanych. Na przykład ten niuans strategii nuklearnej, jeden z wielu, o którym w ogóle trzeba powiedzieć, podałem jako przykład. To tak.
Na rozpracowanie. To ja tylko przypomnę, tak usłyszałem ostatnio ciekawą historię o tym, skąd się bierze kłopot z krabami i z lufami, bo do tej pory nikt z krabów masowo nie strzelał, więc i lufy nie trzeba było tak często wymieniać, jak obecnie okazało się, że na starym kontynencie jest jedno miejsce we Francji, gdzie robi się odkówki do luf. I ten zakład ma przepustowość kilkudziesięciu, może 100 odkówek rocznie. I nagle się okazuje, że nie ma skąd brać luf i trzeba je ściągać z całego świata, żeby przyjechały do huty i dopiero z tych odkówek zrobić lufy do kraba. Stąd kraby rzadziej strzelają. W Polsce to już w ogóle zdaje się nie strzelają, żeby oszczędzać lufy, bo ich nie ma po prostu.
O tym nawet nie słyszałem, ale no pewnie takich przykładów jest mnóstwo.
Jest amunicja, nie amunicja.
Tak się kończy, drodzy państwo, deindustrializacja Zachodu. A jeszcze raz to powtórzę. Cała potęga Zachodu. Ostatnie 500 lat od odkrycia Oceanu Światowego i zdobycia Atlantyku jest technologią w kierunku przemysłowienia produkcji po to, żeby się nam lepiej żyło i wiedzy technicznej. Na tym powstała potęga Zachodu. Na tym polega jej model rozwojowy, model społeczny. Gdy odcięliśmy sobie fundament, bo uważaliśmy się, że inni mogą za nas robić tą pracę, weszliśmy na drogę do właśnie tego, co się teraz dzieje, czyli moim zdaniem skalowalnej wojny światowej o podział pracy, o podział marży z pracy w świecie.
I na tym stawiamy kropkę. Jacek Bartosiak, czekam na nową książkę. Ona już jest, już można ją zamawiać w przedsprzedaży. Dzieci morza wołają swoją matkę, a na książkę taką nową, całkiem nową, bo to zbiór felietonów, ale warto je czytać, warto je przypominać, a na całkiem nowa książka na jesieni.
Tak.
Do pióra, panie doktorze.
Dziękuję.
Nie, to my dziękujemy bardzo za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia i za książki. To jest Odyseja Wyborcza, godzina 10:47. Teraz krótka piosenka, zaraz potem wracamy do Tolkiena.
Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.